Bóg jest dobry, amen. Cudownie było z wami uwielbiać dzisiaj, naprawdę jest to coś niesamowitego. Za każdym razem bardzo przeżywam czas uwielbienia, dlatego że jest to dla mnie osobiście taki unikalny czas, wiecie? Że Kościół, dzieci Boże gromadzą się razem, żeby zaśpiewać razem, żeby pomodlić się razem, żeby uwielbić Stwórcę naszego Pana i Zbawiciela, któremu tak wiele zawdzięczamy. A zawdzięczamy mu naprawdę bardzo dużo, dlatego że tak jak nawet Tomek tutaj mówił, zachęcając was do składania świadectw, mamy tak wiele rzeczy, za które możemy dziękować Bogu, chociażby za ten kolejny dzień, który otrzymaliśmy. I może się nie zaczął dla niektórych z nas tak, jak byśmy chcieli, żeby się zaczął. Niektórzy z nas zaspali. Wiem o kilku takich osobach, wliczając mnie łącznie tutaj. Obudziliśmy się za późno, nie wiem, co się wydarzyło z budzikiem. Już któraś tam drzemka mnie obudziła dopiero, wiecie, jak to czasami bywa, że tak się przerzuca. Dopiero gdzieś po trzeciej drzemce gdzieś dopiero wstałem. I może się nie zaczął tak, jakbyśmy chcieli, wiecie. Może po ludzku patrząc to wszystko, może nie było tak, jak to powinno być. I niestety spóźniliśmy się. Ale wiecie co? Jedną z takich najwspanialszych rzeczy, o której śpiewaliśmy dzisiaj, jest to, że Pan Bóg jest. On jest. Jego imię, on się nazwał nawet tak. Ja jestem, tak? Jestem, który jestem. Jak rozmawiał z Mojżeszem, prawda? Jego cech, jego imię jest to, że on po prostu jest, tak? I on jest, on tu będzie. Przyjdziesz, będziesz uwielbiał, będziesz śpiewał razem z nami. Nieważne, spóźniony czy niespóźniony, ale tak dla przypomnienia, taką drobną dygresję, zaczynamy o 10:30. O 10:30. Słuchajcie, tak jak Tomek powiedział, będziemy kontynuowali. Pozwoliłem sobie nadać troszeczkę tytułu do tego wszystkiego i tak obrać to w pewien jakiś taki schemat, dlatego że kiedy rozmawialiśmy parę tygodni temu z Tomkiem jeszcze w starym roku, można by powiedzieć, na temat tego cyklu nauczania z Dziejów Apostolskich, taką rzeczą, którą oboje chcieliśmy, którą tak sobie zaznaczyliśmy wspólnie, było to, żeby każdy z nas w kościele, nie tylko ja, nie tylko Tomek, nie tylko my, którzy przygotowujemy to, czy jeszcze Denis będzie usługiwał z nami w przyszłym tygodniu w tej tematyce, nie tylko my, żebyśmy to tak przyjęli, żeby to było coś ważnego, istotnego dla całego naszego kościoła wspólnie. Dlaczego tak jest? Dlatego, że wierzymy w to, że nasz Kościół jest naprawdę w takim, jeśli bym można to nazwać, przełomowym momencie. W momencie, w którym Pan Bóg chce coś uczynić niesamowitego i nawet rozmawiając z częścią z was, myślę, że potwierdzicie to, że też to czujecie, że jest coś niesamowitego, co się dzieje dookoła nas, co się dzieje w tym mieście, co się dzieje w naszym Kościele i wierzę w to, że Pan Bóg będzie kontynuował to dobre dzieło pośród nas. I żeby kontynuować to dobre dzieło, on musi, jak się tak powiem, uzbroić swój Kościół, tak to nazwę. Okay? Musi przygotować swój Kościół, żeby Kościół był silny, żeby trwał na tym fundamencie, który jest opisany w Słowie Bożym, którego kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus. Amen. I dlatego postanowiliśmy wrócić do takiego bardzo właśnie znanego nam fragmentu i bardzo bym chciał, żeby ten fragment to było coś, że kiedy pomyślimy o roku 2023, tak, o naszym Kościele, to żeby ten fragment nam przyszedł do głowy od razu. Kiedy powie, wspomnienie, nie wiem, 2024, 2025, co pamiętasz z 2023 roku, żeby każdy z nas mógł powiedzieć, zapamiętałem to, że zaczęliśmy omawiać fragment Dziejów Apostolskich, 2:42, który mówi, możemy, tutaj mam, wiecie, taki gadżet nowy mam, pyk, patrzcie. Widzieliście? Jak zrobię parcie w drugą stronę, to cofam do poprzedniego. To są gadżety. Takie nowe udoskonalenie. Dzieje apostolskie, 2:42. Tutaj mam wyświetlony troszeczkę dłuższy fragment. Tak samo jak Tomek, chciałbym dzisiaj przeczytać cały ten fragment, żebyśmy mieli cały kontekst tego wszystkiego, co się tak naprawdę dzieje w tym fragmencie. Przypomnę dla tych, którzy nie byli w zeszłym tygodniu i nie mieli czasu odsłuchać kazania jeszcze. Ja tą pracę domową zrobiłem, odsłuchałem, także wiem, o czym było. Mimo tego, że mnie nie było, byliśmy na wyjeździe z rodziną. 2:42. Przed tym fragmentem, który teraz będziemy czytali, jest słynna taka sytuacja, w której Pan Bóg zsyła Ducha Świętego na swój Kościół, tak? I pod wpływem tego Ducha Świętego około 120 osób zebranych w jednym pomieszczeniu zostają ochrzczeni Duchem Świętym, tak? Ludzie wszyscy dookoła patrzą, dziwią się, co się w ogóle dzieje, co się wyprawia tutaj w tej grupie ludzi, tak? Znamy ten fragment? I potem wychodzi kto? Wychodzi człowiek o takim samym imieniu jak ja, wychodzi Piotr i mówi kazanie. Jest to jedno z najsilniejszych kazań, chyba wypowiedziane w dziejach historii w ogóle Kościoła, dlatego że na jednym kazaniu, podczas jednego kazania, słuchajcie, nawraca się 3000 osób. Wyobraźcie sobie to. Nie ma kościoła, albo kościół 120-osobowy i nagle w jednym, po jednym kazaniu do zbawienia przyprowadzonych jest 3000 osób. 3000. Potraficie sobie wyobrazić taki tłum? Ktoś chodzi do was na mecze? Jakieś... gdzie możemy zaobserwować większą ilość ludzi, potrafić wyobrazić sobie, co to jest 3000 osób. Także Pan Bóg zaczyna robić coś niesamowitego w Kościele. To jest moment, który uważam tak naprawdę jest takim momentem przełomowym, dlatego że właśnie w tym momencie został zawiązany Kościół Jezusa Chrystusa tutaj na ziemi. Kiedy ci ludzie nawrócili się, kiedy ci ludzie przyszli do poznania prawdy, że jedyną drogą do zbawienia jest Jezus Chrystus. Amen? I czytamy, że ci ludzie, którzy się właśnie tam nawrócili, tak, wtedy, w 42 wersecie, ja tutaj specjalnie usunąłem te przerywniki, tak, żebyśmy mieli cały jakby tekst jakby pisany ciągiem, trwali oni w nauce apostołów, we wspólnocie, razem łamali chleb i nie ustawali w modlitwie. Każda osoba była przyjęta lękiem przed Panem, ponieważ za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. A wszyscy wierzący trzymali się razem, mieli wszystko wspólne. Sprzedawali przy tym posiadłości oraz mienie i uzyskane w ten sposób środki dzielili między sobą zgodnie z tym, jak kto miał potrzebę. Codziennie też jednomyślnie gromadzili się w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z wielką radością i w prostocie serca. Wielbili przy tym Boga i cieszyli się łaskawym przyjęciem u całego ludu. Pan natomiast codziennie dodawał do ich grona tych, którzy dostępowali zbawienia. Jest to pewien, można by powiedzieć, taki piękny obraz Kościoła, tak? I wiecie co, często jest tak w naszym życiu chrześcijańskim, że pewne fragmenty traktujemy tak, no one kiedyś, tam się coś kiedyś takiego wydarzyło, miało miejsce, było to dawno, tak? I to były inne realia i czasami nawet myślimy, że może to byli jacyś inni ludzie, troszeczkę inaczej myślący wtedy, no nie? Pierwszą taką rzeczą, którą musimy wiedzieć w tym fragmencie, że to byli tacy sami ludzie jak my. Byli tak samo inteligentni jak wy. Jakby mierzyć IQ w tamtych czasach, tak, to by dochodzili do podobnych wyników jak my teraz. Oni się niczym nie różnili tak naprawdę. Poza tym, że mieli troszkę inną kulturę, poza tym, że mieli troszeczkę inny standard życia, mieli inne rozwiązania technologiczne. A mieli pewne rozwiązania technologiczne, o których nawet dzisiejsi naukowcy się za głowę łapią, bo nie wiedzą za bardzo, jak do tego podejść, bo nie potrafią tego wytłumaczyć. Oni wtedy wiedzieli pewne rzeczy, jak robić. I na takich ludzi zstępuje Duch Święty, na takich samych jak my zstępuje Duch Święty. I słuchajcie, jedną taką bardzo ważną rzeczą, którą już trzeba zwrócić uwagę w tym fragmencie, jest to, że przez ten fragment przemawia cały też kontekst tego. I możemy przeczytać o tym, o kilku rzeczach, które następują też po tym fragmencie. Czytamy na przykład o tym, że wszyscy wierzący trzymali się razem i mieli wszystko wspólne. Tak? Czytamy o tym, że sprzedawali swoje majątności. Czytamy o tym, że sprzedawali to, co mają, żeby się móc podzielić, żeby udzielić tym, którzy potrzebują bardziej, żeby się jakoś wspólnie tym razem podzielić. I prawda jest taka, słuchajcie, że biorąc uwagę, że byli to tacy sami ludzie jak my, którzy też mieli swoje troski i zmartwienia, też mieli swoją pracę, też mieli swój dochód, który jakimś sposobem potrzebowali, żeby utrzymywać się codziennie, tak? Też mieli swoje domy, na które ciężko pracowali. Może jakieś pożyczki też mieli wtedy. Istniała takie instytucje w tamtych czasach. I mimo tego oni byli w stanie tak dawać hojnie, tak? Że czytamy o tym, że dzielili się wszystkim, co mieli, bo Duch Święty ich natknął, bo Duch Święty ich dotknął. Czytamy też o tym, że za sprawą apostołów działo się wiele cudów. Rzeczy, które może byśmy chcieli oglądać usilnie dzisiaj, teraz, pośród nas również. Tam do tego stopnia jest opisane te cuda, że ludzie aż byli przejęci lękiem w pewnym sensie, prawda? Pisze, że byli przejęci lękiem, dlatego że za sprawą apostołów działo się wiele znaków i cudów. Aż takie słowo można by powiedzieć troszeczkę w dzisiejszych czasach, można by było powiedzieć takie kontrowersyjne. Jak to przyjęci lękiem? Czego oni się tak naprawdę bali? Te cuda były tak spektakularne, tak niesamowite, że ludzie, kiedy stanęli przed potęgą chwały Bożej, która się objawiała poprzez te znaki i cuda, po prostu ogarniał ich strach. Nie był to strach, który ich odpędzał od tego. Nie był to strach, który ich paraliżował i sprawiał, że uciekali od tego, ale był to strach, który sprawiał, że oni chcieli więcej właśnie tego. Jeszcze więcej tego doświadczać. I dlaczego wspominam te kilka rzeczy? Jeszcze bardzo fajna rzecz, tutaj jest codziennie też jednomyślnie gromadzili się w świątyni. Codziennie też wspólnie, codziennie chodzili do tej świątyni. Przy swoich obowiązkach, przy swojej pracy, przy dzieciach, rodzinie, codziennie chodzili do świątyni. Słuchajcie, te wszystkie rzeczy się działy razem, jednocześnie. I wyobraźmy sobie, że wyrywamy jakikolwiek fragment, jakąkolwiek część tego fragmentu z kontekstu. Wyobraźmy sobie, że nie ma tego 40, że nie ma tego pierwszego zdania na przykład w tym fragmencie. Czy dalszy fragment miałby w ogóle sens? Wszystko to jest zespolone wspólnie, razem. I jest opisem niesamowitego Kościoła i wierzę w to bardzo mocno i Pan Bóg też tak pokazywał mi w moim życiu i takich też rzeczy mogę doświadczać, że właśnie kiedy podchodzi się do Kościoła, podchodzi się do zrozumienia tego fragmentu właśnie kompleksowo, to, że nie odrzucamy jakiejś jednej części tego fragmentu, a przyjmujemy tylko drugą. Na przykład chcielibyśmy tylko te znaki i cuda, które się działy za pomocą apostołów, tak? Ale zapomnijmy o tym, że ci ludzie oprócz tego, że oglądali znaki i cuda, jeszcze do tego wszystkiego wspólnie razem gromadzili się codziennie jednomyślnie w świątyni, mieli wszystko wspólne, czyli majątek się dla nich cielesność kompletnie nie liczyła, a przy tym wszystkim trwali w nauce apostołów, we wspólnocie, razem łamali chleb i nie ustawali w modlitwie. To wszystko jest połączone razem. To wszystko razem. Jeżeli chcemy Kościół, jeżeli chcemy żywy Kościół Jezusa Chrystusa, taki jak jest opisany w Dziejach Apostolskich, to nie możemy wybierać sobie jednego, a to chcę, a tego nie chcę. Muszę wziąć całą tą pigułkę. Tak? Przyjąć ją w całości. A jak przejdziemy troszeczkę dalej i wejdziemy troszeczkę głębiej, już sam werset 42, a myślę, że może przeczytamy sobie wspólnie, słuchajcie, co wy na to nie czytaliśmy, czy czytaliśmy wspólnie jakieś wersety, tak sobie? Ten 40, to pierwsze zdanie, tak, żeby każdy z nas mógł zapamiętać ten 42 werset. Na 3-4, trwali oni w nauce, ok? 3-4, trwali oni w nauce apostołów we wspólnocie, razem łamali chleb i nie ustawali w modlitwie. 4 bardzo istotne rzeczy i dlatego też taki tytuł właśnie, że cztery filary Kościoła. Wrócę drugi, będzie tutaj rysunek nawet dzisiaj. Nie działa? O, działa. Oj, za daleko. Jest. Cztery filary Kościoła. Słuchajcie, kiedy myślę o tym fragmencie i właśnie o takich czterech filarach i tych czterech rzeczach, które są wspomniane w tym fragmencie, to wyobrażam sobie właśnie taki rysunek stołu, tak? Każda z tych rzeczy jakby jest inną nogą tego stołu, i stół w pewnym sensie nie może istnieć bez żadnej z nich. Tak jak na tym rysunku mamy, tu jest jakiś stół, na trzech nogach stoi, czwarta leży na górze gdzieś, prawda? Nie w miejscu, w którym powinna być. Czy ktoś chciałby zjeść posiłek przy takim stole? Czy wygodnie jest odrobić pracę domową przy takim stole? Myślę, że będzie to wymagało pewnego, że tak powiem, pewnych umiejętności bardzo, bardzo, bardzo dużego sprytu. Niemniej jednak, nawet jeżeli cokolwiek gdzieś przesuniemy troszeczkę za daleko, poza ten środek ciężkości, prawda, nagle wszystko co? Runie, nagle wszystko upadnie. I tak samo jest z tymi czterema rzeczami, uważam, w Kościele, które są tak naprawdę bardzo istotne, a mianowicie jest to nauka apostolska, wspólnota, wieczerza i modlitwa. Kościół bez jednej z tych rzeczy tak naprawdę jest Kościołem, któremu czegoś brakuje i to czegoś bardzo istotnego. Jest Kościołem, można powiedzieć w pewien sposób, wybrakowanym, jeżeli nie ma jednej z tych czterech rzeczy, jeżeli ona nie funkcjonuje w Kościele. I być może każdy z nas zna ten fragment, być może każdy z nas myślał o powadze kiedyś tego fragmentu, niemniej jednak obserwując to, co się dzieje w dzisiejszych czasach i to, jakie są tendencje w Kościele i z czym Kościół się zmaga dzisiaj, uważam, że bardzo często właśnie zapominamy o tych właśnie takich prostych rzeczach, o tych właśnie filarach, którymi są nauka apostolska, jest wspólnota, jest łamanie chleba i jest modlitwa. Widziałem kościoły, które fajnie się spotykały razem, tak? Były razem, ale nauka gdzieś była, wiecie, tak jak wiatr zawieje, można by tak to nazwać, tak? Widziałem kościoły, w których nauka była, wiecie, taka konkret, biblijna, taka naprawdę solidna nauka. Wieczerza, oj, jaka wieczerza była, ale ludzie się nie modlili. A o wspólnocie? Jak dużo by teraz można by było mówić o wspólnocie, ale dojdziemy do tego, tak? Dlatego nie będę dziś jakiegoś falstartu robił. O wspólnocie też będziemy dużo mówili. Dzisiaj chciałbym właśnie się skupić i kontynuować troszeczkę w tematyce nauki apostolskiej. Dlatego, że nauka apostolska jest, myślę, tutaj taką rzeczą, która może budzić bardzo dużo pytań, tak? Może budzić takich naszych jakichś tutaj może rozterek, czym ta nauka apostolska jest, czym ta nauka apostolska nie jest, co takiego ona oznacza, co ona powinna oznaczać dla naszego życia. W zeszłym tygodniu mieliśmy bardzo fajny taki ekstrakt, bym tak to nazwał, trochę z historii właśnie Kościoła. Tomek opowiadał o tym właśnie, o samych już apostołach też, prawda, kim oni byli, jak można ich klasyfikować i tutaj podtrzymam jak najbardziej to wszystko, co było powiedziane w zeszłym tygodniu, że można tak naprawdę podzielić apostołów i tutaj dla przypomnienia powiem na tych, którzy oczywiście mamy tych 12 apostołów, tych jakby, którzy byli wytypowani, można by powiedzieć, wyselekcjonowani przez samego Jezusa Chrystusa. I później mamy też w Biblii jeszcze innych apostołów do tego wszystkiego, apostołów, którzy pełnili taką służbę jego apostolską, byli używani przez Boga w takim zakładaniu kościołów, w głoszeniu Ewangelii. To jest ich trochę więcej niż ponad tych 12. I niektórzy się zastanawiają w dzisiejszych czasach, czy tak naprawdę służba apostolska nadal może istnieć w dzisiejszych czasach, tak? I uważam, że jest to kwestia, na której możemy sobie bardzo fajnie porozmawiać, spędzić bardzo długie wieczory dyskutując na ten temat. Uważam, że na pewno jedną rzeczą trzeba zauważyć i tutaj nadmienić, że jeśli nawet taka służba apostolska w takim wymiarze konkretnym będzie istniała, to na pewno nie będzie istniała do skali tego, co czytamy w Nowym Testamencie, dlatego że imię żadnego apostoła już więcej nie będzie zapisane w Słowie Bożym. Słowo Boże jest już zamknięte. O tych apostołach, o których mieliśmy już napisane, już jest napisane o nich, czytamy o nich, tak? Czytamy ich listy, czytamy ich przesłanie tutaj. Jeżeli ktoś nawet będzie używany przez Boga w takiej służbie apostolskiej, w głoszeniu Ewangelii, w zakładaniu nowych kościołów po całym świecie i tak dalej, no to już tutaj, że tak powiem, te historyjki już nie dorzucimy. Tak, to już, także pewna unikalność tego, co czytamy w Nowym Testamencie, istnieje tego wszystkiego. I czytamy tutaj czymś takim jak nauka apostołów. I zanim przejdę już do samego, czym ta nauka apostolska tak naprawdę była, to jedna taka bardzo ważna rzecz, która przykuła moją uwagę dokładnie wczoraj. Dlatego, że jest tutaj w tym fragmencie, trwali oni w nauce apostołów. Trwali oni w nauce apostołów i przykuł moją uwagę ten fragment. Trwali oni w nauce apostołów, a mianowicie ten wyraz trwali. O, nawet mam, słuchajcie, laser tutaj, mogę podświetlić. Trwali oni w nauce apostołów, czyli trwali, tak? I to słowo, ja nie jestem tutaj, nie znam greki, tak? Nie uważam się za człowieka, który mówi po grecku, bo nie mówiłem nigdy po grecku, tak? Niemniej jednak dzisiejsze materiały i narzędzia, które możemy używać do studiowania Słowa Bożego, dają nam naprawdę bardzo dużo cennych informacji. I kiedy wrzuciłem sobie taki właśnie przekład interlinearny, to znalazłem w nim to, że ten wyraz trwali to jest właśnie takim wyrazem. Ktoś umie przeczytać? Tak, próbowałem na Google Translator też wrzucić się, nauczyć tego, ale nie będę tutaj kaleczył tego wspaniałego języka, słuchajcie. Dlatego jak każdy chce, to może sobie każdy to przeczytać. I to słowo w Grece tak naprawdę oznacza coś więcej niż tylko trwać. Bo trwać można, wiecie, można sobie usiąść i tak sobie trwam. W słodkiej niewiedzy, trwam sobie w ciszy i spokoju, tak? To słowo greckie, które użyte jest tutaj, ono oznacza coś więcej. Tak? Do tego stopnia, że nie było takiego jednego wyrazu, którym tak naprawdę można by było je przetłumaczyć. To jest, jak widzicie, to jest pewien ciąg wyrazów i tam jeszcze było więcej tak naprawdę innych takich rzeczy, które podkreślały, że tak powiem, pewien wysiłek, który trzeba wykonać też, żeby w tym trwać. Trwać niezłomnie, oczekiwać, trwać pomimo trudności. Trwać usilnie. Było też takie tłumaczenie tego, że wykonywać pewną pracę, wykonywać pewien wysiłek do tego, żeby wytrwać w tym miejscu. W taki sposób też to było opisane całym zdaniem. To jedno słowo. Myślę, że nie jest to dla nas zaskoczeniem, że w Grece lubią takie właśnie tego typu wyrazy, że nie da się pewnych rzeczy do końca tak w 100% idealnie oddać sensu tego wszystkiego. Niemniej jednak, kiedy tutaj jest napisane, że trwali oni w nauce apostołów, prawda, i było to zapisane w języku greckim, był ten wyraz właśnie użyty. Że trwali oni w nauce apostołów, trwali niezłomnie, trwali pomimo trudności, trwali usilnie w nauce apostołów. I tym bardziej wiedząc o tym, że taki wyraz jest użyty, że to wymagało od tych ludzi naprawdę pewnego wysiłku, pewnych chęci, pewnego zaangażowania, słuchajcie, dlatego takie pytanie jest jak najbardziej na miejscu. Co to była ta nauka apostolska tak naprawdę? Czym ona tak naprawdę, ta nauka apostolska jest? Dlatego, że niektórzy mogą tutaj uważać, mieć różne wyobrażenie, tak? Ci, którzy twierdzą, że na przykład no, apostołów w dzisiejszych czasach już nie ma, tak? No to mamy naukę apostolską, no to mamy to, co apostołowie tutaj tylko mówili w Słowie Bożym i wybieramy tylko fragmenty te, które apostołowie tutaj mówili, tak? I nie mogą mieć jakieś inne wyobrażenie, co to jest w ogóle nauka apostolska, tak? Albo sobie myślą jakoś po prostu ogólnie o tym fragmencie, tak? Bo nigdy nie mieli czasu zastanawiać się nad tym, co tak naprawdę ta nauka, czym ta naprawdę nauka apostolska jest, dlaczego ona jest taka ważna, z czym to się wiąże tak naprawdę dla mnie w moim życiu i z czym to się wiąże w moim kościele tutaj tak naprawdę. A czytamy, że pierwszy kościół pełen cudów i znaków, pełen niesamowitych rzeczy, wspólnego dzielenia się wszystkim, jednomyślności, tak? Trwał w nauce apostolskiej. I chciałbym, żeby tutaj takie trzy główne punkty, takie trzy główne myśli, które mam na temat samej nauki apostolskiej i czym ona jest. Pierwszą rzeczą, którą trzeba powiedzieć, która na pewno miała miejsce wtedy, w tym momencie, kiedy ten fragment tutaj, można ten fragment do sytuacji, której on się tyczy, to tyczy się on bardzo konkretnie do apostołów, którzy mieli możliwość przebywania z Jezusem Chrystusem. Którzy oglądali Chrystusa na co dzień. Którzy widzieli Go w każdej sytuacji. Dlatego takie zdanie mi przyszło do głowy, że nauczanie ludzi, to nauka apostolska to jest nauczanie ludzi oparte na doświadczeniu przebywania z Jezusem Chrystusem. Jest to nauczanie ludzi, bo apostołowie to byli ludzie, tacy jak ja i ty, jak my wszyscy tutaj razem, tak? Ale byli ubogaceni tym doświadczeniem na tamten czas przebywania z Jezusem Chrystusem. Bezpośrednio mając kontakt z samym Chrystusem, słuchajcie, który przyszedł na ten świat w takiej cielesnej formie, tak? Przyszedł na świat jako człowiek. Był w 100% człowiekiem i oni mogli go poznać w 100% jako człowieka, ale też będąc człowiekiem nie przestał być nigdy Bogiem. I apostołowie mieli okazję poznać go. Mieli go okazję poznać właśnie jako człowieka. Mieli okazję oglądać go jak je śniadanie. Jak myje zęby, tak? Mieli możliwość oglądać go, jak, nie wiem, rozmawia z dziećmi, tak? O tym mieli możliwość oglądać go przy normalnych, codziennych rzeczach, prawda, które musiał też wykonywać. Ale też mieli możliwość oglądania wszelkich znaków i cudów, cudownych rzeczy, które czynił, uzdrowień. Mogli oglądać te demony, które wychodziły jeden za drugim, kiedy on tylko przychodził. Ślepi widzieli, chromi wstawali, głusi słyszeli. Mieli okazję go zobaczyć. Mieli okazję to widzieć w praktyce, jak to czyni sam Bóg tutaj na ziemi. I jedną właśnie z takich rzeczy to jest, czym jest nauka apostolska, to jest właśnie nauczanie, biblijne nauczanie, na podstawie oparte na doświadczeniu przebywania z Jezusem Chrystusem. Oparte na doświadczeniu przebywania z Jezusem Chrystusem. I pierwsze takie pytanie właśnie odnosi już samej takiej nauki apostolskiej, czy ona w ogóle ma prawo istnieć, czy może być w dzisiejszych czasach, to słuchajcie, no to jedna taka myśl bardzo podstawowa. Czy może dzisiejsze nauczanie być oparte na doświadczeniu przebywania z Jezusem Chrystusem? Jak najbardziej może być. Dlatego, że my również możemy doświadczyć Jego obecności. My również możemy doświadczyć Jego bliskości. My również możemy doświadczyć tych cudów, które On czyni nadal pośród nas. I w takiej właśnie nauce między innymi oni trwali. Kolejna rzecz to jest nauczanie oparte na mocy Ducha Świętego. Kolejna bardzo prosta, myślę, że dość oczywista rzecz taka tutaj. Myślę, że apostoł Piotr parę wersetów wcześniej nic tak naprawdę by nie wskórał, gdyby nie moc Ducha Świętego. Zgadza się? Powiedziałby tylko parę zdań, zacytowałby parę fragmentów ze Starego Testamentu i pewnie tak wszyscy jakby to usłyszeli, to tak, no tak, my znamy te fragmenty i wszyscy poszli do domu. Bo tak naprawdę to Duch Święty zrobił tą różnicę, wykonał tą całą robotę. Użył Piotra do tego, tak? Ale cała moc i potęga polega na tym, że Duch Święty był obecny. I można by powiedzieć właśnie, dodać nawet do tego pierwszego punktu, tak, który przed chwilą powiedziałem, to doświadczenie przebywania z Chrystusem. Co nam po doświadczeniu przebywania, jeżeli nie będzie w tym wszystkim mocy Ducha Świętego? Dlatego bardzo ważną rzeczą jest to, aby raz, nauka apostolska była właśnie oparta na doświadczeniu przebywania z Chrystusem, a drugą rzeczą, która żeby była zapamiętana bardzo dobrze przez nas, to jest właśnie moc Ducha Świętego. To jest obecność Ducha Świętego w tym, co robimy, w tym, co mówimy, w tym, co przekazujemy. I trzeci punkt jest to nauczanie oparte na poznaniu i zrozumieniu Bożego Słowa. I wracając z powrotem nawet do historii Piotra, tak, i do historii tej, która się wydarzyła tuż przed tym wersetem, tak, a mianowicie tego kazania Piotra, to wiemy doskonale o tym, że gdyby tak naprawdę Piotr nie rozumiał, jakie jest jego poselstwo, gdyby nie zrozumiał słów Jezusa Chrystusa, tak, nie zrozumiał słowa, które mu Chrystus przekazał, to również niczego by nie zrobił. Pan Jezus powiedział, czekajcie, przyślę wam pocieszyciela. Proste zdanie powiedział do nich, tak? I co oni robili? Oni czekali. Byli zgromadzeni, czekali, nie wiedzieli, co przyjdzie, nie wiedzieli, jak przyjdzie. Pewnie zastanawiali się, o kogo tu chodzi, w jaki sposób to wszystko nastąpi, jaki pocieszyciel. Może mieli pełno pytań, prawda? Oczekując na wylanie Ducha Świętego. I potem On przychodzi. Wtedy wszyscy zrozumieli. To jest ten moment. Właśnie Duch Święty zstąpił, objawiła się Jego moc. I wtedy zrozumieli. Dlatego bardzo ważną rzeczą jest to, aby znać Słowo Boże. I szczerze powiedziawszy, dzisiejsze przesłanie, dzisiejsze kazanie, chciałbym skupić się właśnie więcej troszeczkę na tym punkcie trzecim dzisiaj. Dlatego, że uważam, jest to pewna bardzo praktyczna rzecz, pewna bardzo ważna rzecz, której uważam bardzo często w kościołach właśnie brakuje. W których można zaobserwować pewien brak w kościele i to, że nie zawsze, że tak powiem, to poznanie i zrozumienie Bożego Słowa jest na takim poziomie albo jest w tym miejscu, w którym powinno tak naprawdę być. I bardzo ważną rzeczą jest to, to może otwórzmy sobie kolejny fragment, który chciałbym dzisiaj przeczytać. Mianowicie jest to drugi list do Tymoteusza. Trzeci rozdział i 10 werset. Bardzo ważną rzeczą, słuchajcie, jest to, żeby w Kościele właśnie znajomość Słowa Bożego była czymś naprawdę czymś kluczowym dla każdego z nas. I tutaj mam, wiecie, takie myśli, mam, że wręcz powiem nawet taki natłok myśli, dlatego że obserwuję różne rzeczy w Kościele, obserwuję różne rzeczy u ludzi, obserwuję różne rzeczy w swoim życiu również. Tak? Być może uznacie mnie, że przynudzam, że powtarzam się, że mówię kilka razy to samo, że powtarzam pewne rzeczy za każdym razem, jak wychodzę tutaj za kazalnicę, ale słuchajcie, boli mnie to. Po prostu mnie boli, że często bywa tak w Kościele, że nie poświęcamy czas na rzeczy, które są jakby mniej istotne, a nie skupiamy się na tym, co tak naprawdę jest istotne. I jedną z takich właśnie rzeczy, którą obserwuję, jest to, że ludzie coraz mniej czytają Biblii. Coraz mniej otwieramy Słowo Boże. Coraz mniej samej chcemy dojść do poznania tego, co tutaj Pan Bóg dla nas przygotował. Traktujemy to na takiej zasadzie, jak teraz wszystko się traktuje. Wiecie, wszystko instant, już, teraz, pyk, 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 prawda? Coś gdzieś, jakiś fragment. Ja też się łapię na tym jak najbardziej, słuchajcie, i trzeba to przyznać, tak? Ale pamiętam czas, kiedy jak ktoś cytował fragment, tak, i mówił, słuchaj, to taki fragment był pyk, 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 to pierwsza moja myśl była taka, od razu szukałem gdzieś w głowie, gdzie ten fragment mógł być zapisany, tak? Teraz już nie szukam w głowie, gdzie ten fragment jest zapisany, tylko co robię? Googluję. Brzmi to znajomo? Albo inaczej. Czytam Słowo Boże, tak? Czytam Biblię i mam jakiś fragment, który mnie intryguje, tak? Którego może nie rozumiem, ale chciałbym zrozumieć, tak? I pamiętam chwilę, kiedy naprawdę, słuchajcie, potrafiłem godzinami spędzić na modlitwie. Boże, objaw mi, co to znaczy. Pokaż mi, co to znaczy. A w tym pędzie, co robimy? Już powiedzieliście to słowo. Googlujemy. Zobaczymy, co inni otrzymali na temat tego fragmentu. Jakie jest innych zrozumienie? Ja nie mówię, że to jest złe, żebyście też mnie nie zrozumieli, tak? Bo warto jest zaczerpnąć wiedzy, doświadczenia od innych i tak dalej i sprawdzić. Ale kiedy to zaczyna być jakby głównym źródłem, że tak powiem, naszego poznania Słowa Bożego, to znaczy, że coś chyba jest nie tak. I ja sobie zdaję z tego sprawę, że ten świat nie zachęca nas do niczego innego jak do tego, tylko i wyłącznie, dlatego że to jest proste, tak? A my ludzie mamy taką cechę, która powoduje to, że staramy się pewne rzeczy w prosty sposób rozwiązywać, tak? Chcemy sobie upraszczać zazwyczaj rzeczy. Mało jest takich, którzy lubią sobie komplikować, prawda? Ja czasami mówię, no komplikujesz sobie, prawda? Weź to zrób tak i tak, będzie prościej, będzie łatwiej, tak? My czytamy o tym, że pierwsi chrześcijanie się nawróceni trwali usilnie w nauce apostolskiej. Dążyli usilnie do poznania tego, co tak naprawdę wydarzyło się na krzyżu. Posłuchania historii o Jezusie Chrystusie. Posłuchania tego, jak Stary Testament został wypełniony przez Jezusa Chrystusa. Gdzie ten wysiłek w dzisiejszych czasach naprawdę? Czasami nam jest w dzisiejszych czasach to wysiłkiem, mamy już poczucie sukcesu, jak na czas wstaniemy w niedzielę rano na nabożeństwo, prawda? To już mamy takie poczucie, Panie Boże, ale dzisiaj dałem, no. Normalnie wstałem dzisiaj o 8:30. A gdzie dopiero jakaś taka chęć poznania? I teraz przeczytamy sobie po tym wstępie, przeczytamy sobie właśnie ten drugi list do Tymoteusza. I apostoł Paweł pisze do Tymoteusza. Ty natomiast poszedłeś za moją nauką, sposobem życia, celami, wiarą, cierpliwością, miłością, wytrwałością, prześladowaniami i cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, Ikonium oraz w Listrze. Jakież to prześladowania przeszedłem. Pan jednak wyzwolił mnie z nich wszystkich. Tak wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani, natomiast ludzie źli i oszuci będą coraz bardziej brnąć w zło, sami błądząc również innych będą wprowadzać w błąd. Ty jednak trwaj w tym, czego się nauczyłeś i o czym jesteś przekonany, wiedząc, od kogo się tego nauczyłeś. Zwłaszcza, że od dziecka znasz Pisma Święte, które mogą cię obdarzyć mądrością dla zbawienia przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Całe Pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Dlaczego to Słowo Boże? Słuchajcie, przede wszystkim też dlatego, że często mamy takie właśnie myślenie o tym, że potrzebujemy jakiegoś Bożego natchnienia na coś, potrzebujemy jakiegoś dotyku Ducha Świętego, tego, że nas pchnęło do zrobienia czegoś tak naprawdę wielkiego i niesamowitego. Często bywa tak, i to również z doświadczenia wiem, że czekamy może na jakiś znak z nieba, czekamy na to, aż Bóg do nas przemówi. To też już chyba powtarzałem nieraz, tak? I powtórzę to jeszcze raz dzisiaj. Czekamy, aż się coś wydarzy niesamowitego, tak? Czekamy, aż nagle gdzieś zabrzmi jakiś głos z nieba, tak? I nam coś powie. Tak? Ostatnio tak coś chyba powiedziałem i się coś wydarzyło później, tak? Był taki żart o kimś? Nie? Nie było tu. Na przykład chyba z Adamem tak było, tak? Że Adam się śmieje, było, tak? Że taki głos z nieba, Adam, musisz iść i coś zrobić, tak? I potem Adam do mnie podszedł i powiedział, wiesz co, ja naprawdę muszę iść i coś zrobić. No. Czekamy, aż się coś takiego niesamowitego wydarzy w naszym życiu i od tego to będzie takim punktem zwrotnym. I zapominamy o tym, że tak wiele niesamowitych rzeczy mamy zawartych właśnie w Słowie Bożym. Mało tego, jeżeli przyjrzymy się na Słowo Boże, raz, z kontekstu, z takiego, z punktu widzenia na Nowy Testament, uznamy to, że ona było generalnie, jak to Tomek powiedział w zeszłym tygodniu, w 90 paru procentach spisane przez kogo? Przez apostołów. Jeżeli nawet coś nie było przez samego apostoła zapisane, to była ta relacja z życia jakiegoś apostoła. To nie trudno tutaj domyślić się, że nauką apostolską jest między innymi też studiowanie Nowego Testamentu. Studiowanie tego, co bezpośrednio apostołowie tak naprawdę mówili. Tego, co nas nauczali. I jedna z takich właśnie rzeczy, którą tutaj czytamy, którą apostoł Paweł pisze do Tymoteusza, pisze do niego, że całe pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Kiedy on pisał tutaj takie słowa, że całe pismo natchnione jest przez Boga, to o jakim piśmie on mówił? Bo jeszcze ten list nie powstał. Dopiero go pisał. Tak jest. Pisał w Starym Testamencie, zwłaszcza, że wcześniej czytamy o tym, że zwłaszcza, że od dziecka znasz Pisma Święte. Że znasz Stary Testament. Kolejna rzecz. Jak apostoł Piotr wyszedł w Dziejach Apostolskich powiedzieć kazanie, to jakie pisma on cytował w tym kazaniu, słuchajcie? Też Stary Testament. Czy to w jakiśkolwiek sposób zaprzeczało nauce o zbawieniu? Czy to w jakikolwiek sposób umniejszało łaskę, którą Chrystus nam okazał? Czy to w jakikolwiek sposób umniejszało czemukolwiek, co Chrystus zrobił? Nie, absolutnie. Ta znajomość tego słowa, znajomość tych fragmentów, znajomość, wiedza o tym, co było zapisane, co było zapisane u proroków i w pismach, tak? Różnie się tam to odmienia. Generalnie podział Starego Testamentu w Biblii Hebrajskiej jest troszeczkę inny niż w naszej tutaj w takim wydaniu protestanckim. Są inaczej trochę poukładane. Niemniej jednak bardzo ważną rzeczą była znajomość tego słowa, tego, co było tam zapisane. Tak? I apostoł Paweł mówi do tego, że całe pismo natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykazania błędu, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Całe pismo jest pożyteczne. Dlatego jeżeli czasami zastanawiasz się, oczywiście, jeżeli nie czytałeś jeszcze Słowa Bożego, nigdy nie wpadło w twoje ręce, zachęcam do przeczytania Ewangelii. Moja ulubiona na start Ewangelia Jana. Wiele ludzi to podziela, też wiem. Niektórzy tam mówili, że może Marka by lepiej, bo tak trochę większe spektrum tego wszystkiego, ale ja zawsze zachęcałem do Ewangelii Jana, jakoś do mnie ta Ewangelia Jana też bardzo przemówiła w którymś momencie i uważam, że jest bardzo fajną do czytania Ewangelią na samym początku. Niemniej jednak, jeżeli zastanawiasz się, co można takiego studiować w Słowie Bożym, można studiować całe Słowo Boże. Bo całe Słowo Boże jest pożyteczne dla ciebie. A co za tym idzie, jest pożyteczne dla naszego Kościoła. I to nie jest kwestia tego, że studiowanie Słowa Bożego To jest rzecz, którą my wykonujemy tutaj właśnie w niedzielę, tylko na nabożeństwach, podczas kazania. A wręcz uważam tak naprawdę, że to nawet nie powinno być miejsce tak w 100% tylko do tego. Bo ile można tak naprawdę tutaj przez pół godziny, 45 minut w porywach do godziny, jak ktoś przeciągnie, tutaj wytłumaczyć, tak? Czasami pewne rzeczy tutaj wymagają pewnego wysiłku, wymagają pewnego czasu, który poświęcimy, wymagają modlitwy też przede wszystkim od nas, tak? Bardzo bym chciał, żeby każdy z nas czuł się zachęcony do tego przede wszystkim, żeby studiować Słowo Boże. I kiedy będziemy czytali następnym razem ten fragment z drugiego rozdziału Dzieł Apostolskich, że trwali w nauce apostolskiej, że każdy z nas miał takie poczucie, że naprawdę my trwamy w nauce apostolskiej. My trwamy w nauce, która jest oparta oparta na doświadczeniu przebywania z Chrystusem, mojej bezpośredniej relacji z Nim, mocy Ducha Świętego, który się objawia w moim życiu i na zrozumieniu i poznaniu Bożego Słowa, które mówi do mnie codziennie, przemawia do mnie codziennie. Całe pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Wiecie, dlaczego też uważam, często jest tak, że niechętnie do tego podchodzimy? Dlatego, że pewne już napisane słowa, to są napisane i tak jak tutaj otworzyłem sobie ten werset, który czytaliśmy, przewinę dalej, tak? Jak jutro otworzę ten fragment, tak? To będzie tak samo brzmiał. Tak? Jak za tydzień go otworzymy, to on dalej tam będzie. I jak przeczytam pewną bardzo konkretną rzecz, która na przykład nas, nie daj Panie Boże, napomni, to nie, albo daj Panie Boże, dziękuję. Daj Panie Boże, napomni, albo nie daj Panie Boże, obojętnie, w zależności kto, jakie ma nastawienie tutaj, to my przed tym nie uciekniemy. Bo ten fragment dalej tam będzie. On cały czas będzie. A często bywa tak, że w życiu mamy jakieś pojęcie o pewnej rzeczy, o pewnej sprawie. Mamy jakieś nastawienie swoje do czegoś, tak? I czekamy tak troszeczkę jak na ten znak. Panie Boże, powiedz mi. Panie Boże, pokaż mi, co mam zrobić z tym problemem. I czasami lepiej, że nic nie słyszymy, tak? Że nic nie zobaczymy, że nie dowiemy się tak naprawdę. A Słowo Boże, jak otworzymy, przeczytamy, to tam będzie napisane bardzo wprost, w naszym języku, jeszcze przetłumaczone wszystko. I to jest jedna właśnie z takich rzeczy, dlatego że oprócz tego, że to jest pożyteczne do nauki, to Słowo jest potrzebne do wykazania błędu. Do wykazania błędu. Czy używamy Słowa Bożego, kiedy je czytamy, kiedy je studiujemy w domu, do tego, żeby Duch Święty pokazał nam, w jakim miejscu zrobiliśmy błąd? Jeżeli jest coś nie tak, oczywiście, tak? Czy używamy Słowa Bożego w naszym codziennej relacji z Bogiem do tego, żeby Pan Bóg nas napominał? Ku oczywiście poprawie, tak jak tutaj czytamy w 16 wersecie. Do wykazywania błędu, do poprawy. Czy nie do tego, żeby tylko wykazać błąd, słuchaj, ty żyjesz w grzechu, tutaj pisze, że takich i takich rzeczy nie powinno się robić i tak dalej. Nie. To jest do tego, żeby właśnie następowała poprawa. Czytamy o tym, że to słowo jest nam potrzebne do wychowywania sprawiedliwości. I raz uważam, że możemy wychowywanie bardziej nam się kojarzy tutaj z wychowywaniem dzieci, tak? Że my wychowujemy nasze dzieci. Ja myślę, że Pan Bóg właśnie w ten sam sposób nas wychowuje, tak? I Słowo Boże właśnie jest nam tutaj pozostawione po to, żeby Pan Bóg nas właśnie wychowywał w sprawiedliwości. W tym słowie wychowywanie myślę, że kryje się bardzo dużo cennych rzeczy dla każdego z nas, słuchajcie. Dlatego, że wychowywanie to jest pewien proces. To nie jest rzecz, która się raz wydarzyła, tak? Wiemy o tym, że tutaj na ziemi rodzice mogą potwierdzić. No, mamy pod swoją opieką nasze dzieci przez x lat, tak? I jesteśmy odpowiedzialni, że tak powiem, za ich wychowanie. I na to wychowanie składa się nie tylko jakaś jedna rzecz, którą wykonamy raz na rok na przykład, tak? Damy prezenty na święta albo na urodziny. Na to wychowanie składa się to, że będziemy w ogóle pamiętali o urodzinach naszych dzieci, tak? Na to wychowanie nie składa się też to, że będziemy dobrze je przygotowywali do szkoły na przykład, tak? Będziemy ich zapatrywali w rzeczy materialne. Wychowywanie jest to proces bardzo złożony, jest bardzo kompleksowy, tak? To jest czas taki, który poświęcamy dzieciom na spędzenie czasu z nimi, tak? Na budowanie relacji, na zabawę, na robienie rzeczy, które one lubią i my lubimy, które sprawiają nam wspólnie radość. Wychowywanie jest to czas taki na poprawę właśnie, o czym czytamy tutaj też między innymi. To jest czas na to, że korygujemy pewne rzeczy, słuchaj, nie w ten sposób, tak tego nie robimy. Jest to czas, w którym my możemy pokazać dzieciom też, w jaki sposób robić pewne rzeczy. Tak? Spójrz na mnie, tak? Może nie mówimy tak tego, ale chcemy, żeby nasze dzieci brały z nas przykład w pewien sposób, tak? Żeby naśladowały nas w tych pewnych rzeczach takich życiowych, codziennych. No i wychowywanie jest to też oczywiście korekta, tak? Jest to też często wykazanie błędów. Słuchaj, źle zrobiłeś. Nie można tak tego wykonywać. I patrząc na ten pryzmat takiego wychowywania właśnie w sprawiedliwości, że Słowo Boże właśnie jest bardzo pożyteczne dla nas, jest potrzebne nam do tego, żebyśmy wzrastali właśnie w takiej sprawiedliwości, wzrastali w poznaniu, wzrastali właśnie na taki wzór, na obraz i podobieństwo Jezusa Chrystusa. I tak, rzucając właśnie to wszystko w taką jedną pigułkę. Czym jest nauka apostolska? Myślę, że to w jaki sposób my możemy to rozumieć, tak? I to w jaki sposób my powinniśmy to odbierać jako Kościół, jest troszkę bardziej złożone niż tylko dwa wyrazy nauka i apostolska, tak? To jest coś dużo bardziej głębszego i to nie jest coś, co tylko i wyłącznie będzie się tutaj odbywało, tutaj w tym miejscu, z tej kazalnicy w naszym Kościele. To musi odbywać się w domu każdego z nas. Ta nauka, ona musi być żywa w domu każdego dnia u każdego z nas. I dlaczego? Myślę, że ten 17 werset. Aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. A czy właśnie na tym nam najbardziej nie zależy tutaj właśnie w tym Kościele? W tym roku i w każdym kolejnym. Żeby tu się dobre rzeczy działy przez moje, przez wasze, przez nasze ręce. Żeśmy tutaj wspólnie razem doświadczali niesamowitej dobroci Bożej. Abyśmy tutaj wspólnie razem doświadczali cudów, tak? O których czytaliśmy w dziejach apostolskich. A nawet większych. I wierzę, że te cuda się dzieją, będą się działy i będzie ich coraz więcej, słuchajcie. Tylko pamiętajcie o tej kompleksowości, że tak powiem tego, że to nie jest tylko jakaś jedna rzecz. Nie wyrywajmy fragmentów z całego kontekstu. Trwali oni w nauce apostołów we wspólnocie, razem łamali chleb i nie ustawali w modlitwie. Jaki fragment będzie wam się kojarzył z 2023 rokiem? Wracając do takiego małego może podsumowania teraz. Pierwszą taką myślą właśnie, kiedy coś tak układałem, myślałem o tym, czym dzisiaj się podzielić właśnie i co zaznaczyć dzisiaj, bo tak jak mówię, jest to fragment, o którym można by było całe konferencje. Myślę, że nawet nam to parę tygodni nam nie wystarczy tak naprawdę, żeby ten jakby wyczerpać całą głębię tego tematu, ale myślę, że to tak właśnie jest nie do końca nasza tutaj w tym rola, czy moja, czy Tomka, czy Denisa, który się będzie tutaj też z nami dzielił, tak, to nie do końca jest naszą rolą. Najważniejsze jest to, żebyśmy zaznaczyli wam pewną powagę tutaj sytuacji, tego, jak bardzo ważna nauka apostolska jest i jak bardzo zależy nam na tym, żeby ona była w naszym Kościele. Pracę domową trzeba wykonać niestety. I to nie będzie się wiązało z tym, że wysłuchamy kazania raz na tydzień przez pół godziny, czy 45 minut, już bardziej chyba 45 minut, no nie w tym momencie. i naukę apostolską mamy z głowy, tak? Nauka apostolska jest coś żywego, coś, co trwa. To jest Słowo Boże. To jest relacja z Bogiem, tak jak powiedziałem. To jest relacja z Jezusem Chrystusem. To jest budowanie tej relacji. To jest trwanie w mocy Ducha Świętego i to jest trwanie na Słowie Bożym, które znamy. I jedna taka myśl, która właśnie mi teraz przyszła, która pierwsze pytanie, które tam mam za plecami teraz wyświetlone, to jest taka pierwsza myśl, która też mi przyszła w momencie, kiedy przeczytałem sobie ten fragment jeszcze raz, tego właśnie w Dziejach Apostolskich, 2 rozdział, 42, 47 werset. I tak bardzo mocno uzmysłowiłem sobie, że żeby to, co tutaj czytamy, przede wszystkim się wydarzyło, to musimy uznać, że nasze życie duchowe jest dużo bardziej istotne niż nasze życie tutaj na ziemi cielesne. Że nasze potrzeby duchowe są bardziej istotne niż to, co my cieleśnie tutaj potrzebujemy. Bo zobaczcie, co się wydarzyło. Zstąpił Duch Święty. Przyszło 3000 ludzi do Chrystusa, tak? I oni od razu wiedzieli, co mają robić. Od razu wiedzieli, że ta cielesność to jest tak naprawdę proch. To jest tak naprawdę nic. A najważniejsze jest to, że ich imiona są w Księdze Żywota. I w momencie, kiedy mamy takie nastawienie do tego, że broń Boże, nie chodzi mi o to, żebyśmy jutro do pracy nie szli. Też nie zrozumcie mnie źle. Nie jestem tego typu człowiekiem. Ale jeżeli każdy z nas będzie sobie zdawał dobrze z tego sprawę, że ta cielesność tutaj przeminie, słuchajcie. Że to się skończy któregoś dnia. Problem, z którym się dzisiaj rano obudziłeś, on zniknie. Zniknie tutaj na ziemi, może w przeciągu paru dni, on już przestanie istnieć. Jeżeli nawet się będzie ciągnął do końca twojego życia, to zagwarantuję ci, że jak skończysz życie, to już nie będzie tego problemu. To wszystko przeminie. Ale to, co zbudujemy tutaj w sferze duchowej, słuchajcie, ten skarb, który zgromadzimy wspólnie razem, on będzie wieczny. Te dusze, które przyjdą do Chrystusa. Te kolejne imiona w Księdze Żywota. Ludzi, których adres zamieszkania był w Starogardzie Gdańskim. To jest niesamowite i to jest coś, co musimy sobie uzmysłowić, że ten fragment nie będzie miał dla ciebie żadnego znaczenia. Jeżeli życie cielesne i te problemy cielesne są dla ciebie bardziej istotne niż to, co się tak naprawdę dzieje w sferze duchowej. Drugie takie pytanie, teraz trochę już uzupełniając może już nawiązując do tego, co powiedziałem, czy pragniesz usilnie trwać w nauce apostolskiej? Czy kiedykolwiek takie pytanie padło w twoim sercu? Czy zastanawiałeś się kiedyś w ogóle nad takim stwierdzeniem, nad takim pytaniem? Zadałeś sobie kiedyś takie pytanie? Czytamy o tym, że Kościół trwał w nauce apostołów. Tak? Czytamy taki prosty fragment. I tak jak powiedziałem, on jutro będzie brzmiał tak samo. Może tłumaczenie nowe powstanie, tak? I może ktoś gdzieś wstawi gdzieś jakiś przyimek albo coś tam, albo przecinek w inne miejsce i tak dalej, ale on będzie trwał, on będzie miał tą samą wymowę cały czas, że trwanie usilne w nauce apostołów. I czytamy o tym, że ten Kościół był pełen znaków, pełen cudów, pełen niesamowitych rzeczy, pełen dobroci, miłości, Ducha Świętego, tak? Czy to nie jest marzenie twoje dla tego Kościoła tutaj? Czy my nie chcemy właśnie takiego Kościoła widzieć? To skoro tak, czy trwamy? Czy ty trwasz w nauce apostolskiej? I trzecie pytanie, już idąc w taki bardzo praktyczne miejsce, co takiego robimy, żeby właśnie znać to Słowo Boże, o którym powiedziałam dzisiaj? Jaki wysiłek, jaki trud zadajemy sobie, żeby studiować Słowo Boże? Bo czasami to jest związane z pewnym wysiłkiem. To jest związane często z jakimś wyrzeczeniem. Czasami trzeba pewne rzeczy poświęcić, prawda? Jak ktoś żyje takim życiem na pełnych obrotach, tak? No to często bywa tak, że ja bardzo w to wierzę, tak? Bo też takie dni mam, że naprawdę nie ma 5 minut. Nie ma po prostu 5 minut wolnego. Ja wiem, że tak jest. I nikogo tutaj nie chcę tutaj oskarżać w tym momencie, że słuchaj, nie, ty robisz za mało, prawda? Powinieneś zrobić więcej, mniej spać, mniej odpoczywać. Nie, to nie o to mi chodzi. Być może jest tak, że siedzisz godzinami na Facebooku, albo na Instagramie, albo ten, co teraz takie to... TikTok. Dzięki, Adam. TikTok teraz. Pożeracze czasu tak zwane to są, wiecie? Będę mówił o tym wprost. Dlatego, że to jest, to zjada wam czas. Jeżeli siedzicie na tym, słuchajcie, tracicie czas. Tracicie cenny czas. I potem będziecie sobie zadawali pytanie, Panie Boże, albo będziecie mówili, Panie Boże, ja nie miałem czasu, albo ja jestem tak zapracowany, że nie mam czasu. Jeżeli na takie rzeczy tracimy czas, to naprawdę tracimy go. Nie mówię, żeby nie korzystać, absolutnie, ale z umiarem, tak? Wszystko musi być zrobione z umiarem. Ale wiem, że też są właśnie sytuacje, kiedy naprawdę mamy od rana do wieczora, stajemy rano, dzieci do szkoły, praca, po pracy, obiady, nie obiady, sprzątania, jakiś ktoś jeszcze przyjdzie, mniej lub bardziej zapowiedziany, a to coś tam się wydarzy, a tu jeszcze jakieś kłopoty, a tu jeszcze potem jakieś dodatkowe zajęcia dla dzieci i cały dzień nagle się rozjeżdża. 13, 14, 15 godzin nagle stwierdza, że jest za mało, tak? Się nie miało nawet 5 minut, żeby usiąść czasami, prawda, i chwilkę odpocząć, żeby nogi rozprostować. Są też takie sytuacje. Ale bardzo wierzę w to, że właśnie w takich sytuacjach i właśnie o takim trwaniu, o takim trudzie właśnie to Słowo Boże nas naucza i do tego nas właśnie zachęca, żeby kiedy mamy takie sytuacje, to żeby mimo wszystko umieć znaleźć, tak zagospodarować ten czas. To będzie kwestią poświęcenia czegoś, to będzie kwestią prawdopodobnie tego, że czegoś nie będziemy mogli robić, tak? I każdy z nas musi sobie osobiście odpowiedzieć na to pytanie, co to takiego może być, ale uważam, że znalezienie czasu na studiowanie Słowa Bożego, całego Słowa Bożego, niewybiórczo, nie tylko na jakieś tam chwile, ach tak, bo tak mi się chce, bo tak mi się nie chce, jest naprawdę bardzo istotne. To gruntuje naszą wiarę. To sprawia, że uczymy się nowych rzeczy. To sprawia, że rozwijamy się duchowo, sprawia, że jest wprowadzana korekta w nasze życie. Tak? Jest to narzędzie, które Pan Bóg chce używać w twoim życiu do wychowywania ciebie na swój obraz i swoje podobieństwo. I z tymi trzema takimi pytaniami chciałbym was dzisiaj zostawić. Chciałbym, żebyśmy się pomodlili. Wspólnie. Powstańmy może. I być może jest to dzisiaj taki czas, w którym w ogóle pierwszy raz podeszłaś do takiego tematu nauki apostolskiej w takim wymiarze. Może jest to taki moment w twoim życiu, kiedy naprawdę jesteś tak zaganiany i tak masz dużo rzeczy na głowie i tak wiele rzeczy cię teraz przytłacza, że nie jesteś w ogóle w stanie za bardzo się na tym skupić, tak? I zadajesz sobie pytanie, Boże, okej, wszystko to tak fajnie brzmi, ale jak ja mam to uczynić? I słuchajcie, ten sam Duch Święty, który zstąpił wtedy, ponad 2000 lat temu, który zstąpił i dzięki mocy Jego nawróciło się 3000 jednego dnia. Ten sam Duch Święty, który działał wtedy, że działy się niesamowite rzeczy, działy się cuda wspaniałe. Słuchajcie, ten Duch Święty jest dzisiaj pośród nas. On jest obecny, On jest nam dany, nikt Go nam nie zabrał. I z czymkolwiek przychodzisz, z czymkolwiek, jakimkolwiek problemem, z jakimkolwiek zmaganiem teraz, nie ma dla Boga rzeczy niemożliwych. Śpiewaliśmy, że nasz Bóg jest wszechmocny, że On czyni cuda. Dlatego oddajmy Mu wszystko, co nas teraz przytłacza, każdy ciężar, z którym dzisiaj przyszliśmy. Jeżeli masz problem ze znalezieniem czasu na studiowanie Słowa Bożego, jeżeli sprawia ci to jakąś trudność, poproś Go dzisiaj o to, żeby ci w tym po prostu pomógł, żeby uczynił cud. Tak samo jak są cuda uzdrowienia, tak samo jak są cuda niesamowitego zaopatrzenia, może jakieś innego rodzaju cuda, tak samo taki prosty cud w twoim życiu, żeby Pan Bóg cię nauczył, żeby Pan Bóg cię poprowadził. On pragnie bliskości z tobą. Kochany Ojcze, my do Ciebie przychodzimy jako Twoje dzieci, jako Twoje sługi, Panie Jezu. I pragniemy, Panie Jezu, wołać do Ciebie o to, żebyś Ty prowadził nasz Kościół. Żebyś Ty dbał o jego wzrost, Panie Jezu. Ja modlę się o to, Panie, aby Twoje Słowo było żywe pośród nas. aby nauka, Panie Jezu, do której nas tutaj zachęcasz, abyśmy w niej trwali, Panie Jezu, aby była żywa, aby była obecna w życiu każdego z nas na co dzień, Panie Jezu. Nie tylko podczas jakichś niedzielnych nabożeństw, nie tylko podczas specjalnych okazji, Panie Jezu, ale żeby ta nauka była czymś powszednim, czymś, co się dzieje codziennie w życiu każdego z nas, Panie Jezu. I dlatego modlę się teraz, Panie Jezu, o każdego z nas, o każde serce tutaj, na tym miejscu, na tej sali, Panie. Abyś uczył nas tego. Abyś wychowywał nas, Panie Jezu, właśnie. Abyś pokazywał nam, Panie Jezu, co mamy czynić, Panie Jezu, aby stawać się ludźmi dojrzałymi w wierze, Panie Jezu. Dojrzałymi w relacji z Tobą, Panie. Abyśmy się stawali każdego dnia, Panie Jezu, tak jak chcę, żebyśmy się stawali, Panie. Aby Twój Kościół rósł, aby Twój Kościół się wzmacniał. Aby Twój Kościół tutaj, nasz Kościół w Starogardzie, Panie Jezu, aby się gruntował, Panie Jezu, na Twoim Słowie. Prosimy Ciebie o to, Panie Jezu. Wołamy do Ciebie o to, kochany Ojcze. I modlimy się, Panie Jezu, abyś dotykał się na co dzień każdego z nas, Panie Jezu. Abyś przypominał nam o tym. Abyś przypominał nam w sposób niesamowity, jak bardzo ważną rzeczą jest bliskość z Tobą. Jak bardzo ważną rzeczą jest chodzenie w mocy, Panie Jezu, Twojego Ducha Świętego. Ale również jak bardzo ważną rzeczą jest to, że znamy Twoje Słowo. Że znamy to, co do nas napisałeś, Panie Jezu. Że znamy to, co nam pozostawiłeś, Panie. W postaci Starego i Nowego Testamentu. Starego i Nowego Przymierza, Panie. Prosimy Ciebie, Panie Jezu, o jeszcze więcej Twojej łaski, jeszcze więcej Twojej dobroci i miłości, kochany Ojcze. Bądź uwielbiony i wywyższony. Amen.